Drodzy Państwo, o tym przypominamy, informujemy, także dziękujemy, patrząc na zaangażowanie naszych słuchaczy i też części społeczeństwa. W oczekiwaniu oczywiście na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Polskę przechodzą, jak słyszymy, liczne marsze przeciwko dyskryminacji katolickiego nadawcy. Przypomnijmy, chociażby nawet w tym miesiącu jeszcze przejdą one ulicami Głogowa w najbliższą sobotę, a także informujemy Chrubieszowa 28 kwietnia. Przypomnijmy też, do tej pory policzono 2 478 574 kopii podpisów, więc są to liczby dosyć bardzo mocno mówiące. Zresztą widać, że tutaj nasze społeczeństwo, państwo też w ten sposób się organizuje. To ta wiosna nie tylko jest w przyrodzie, ale też myślę w jakim też myśleniu. O komentarz i o swoje też przemyślenia poprosiłem pana profesora doktora habilitowanego Zdzisława Krasnodębskiego, który przebywa teraz za wielką wodą, ale niemniej przygląda się sprawom polskim i jest na bieżąco. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, w Princeton, jeżeli się nie mylę, jest dopiero poranek, ale mamy okazję teraz porozmawiać, jak pan profesor ocenia te właśnie fakty. To, że z jednej strony społeczeństwo mówi, demonstruje, no modli się, są pisane listy, chociażby ten ostatni księdza, pana profesora Rafała Brody, kapitana Sulatyckiego, czy księdza też tutaj, który przed Krajową Radą bardzo często właśnie stoi z ludźmi i demonstruje, a z drugiej strony widzimy, że ta skorupa jest bardzo twarda i jakoś taka, no widać, że jakoś nieprzemakająca. Jak pan to ocenia?
No tak, rzeczywiście władza jest głucha na głos społeczeństwa, ale myślę, że ten opór jednak kruszeje i w każdej dziedzinie. No i tutaj w tej sprawie, ja, tak jak wspomniał ojciec, rzeczywiście przebywam za granicą, ale też bardzo często spotykam tutaj ludzi, którzy słuchają Radia Maryja, oglądają telewizję Trwam. Nawet właśnie spotkałem tutaj na uniwersytecie pewną panią, która tu wykłada, która jest wychowanicą w pewnym sensie ojca Rydzyka, bo w ruchu oazowym uczestniczyła kiedyś. Także no jest tak zadziwiające, że wszędzie widać jednak, jak ważna jest to telewizja dla Polaków. No i tutaj ojciec przytoczył te dane, które wskazują, że powstał w zasadzie cały ruch społeczny w obronie telewizji Trwam i Radia Maryja. To jest jednocześnie oczywiście ruch w obronie wolnych mediów, które jednak w Polsce też mimo przeszkód się rozwijają i widać, że ta taka sama organizacja polskiego społeczeństwa postępuje naprzód i no, ja myślę, że to jest zresztą jeden z większych czynników osłabiających pozycję tej władzy, no to jest coraz bardziej arogancka, coś co pokazuje, że ona w zasadzie się nie liczy z głosem społeczeństwa. Przecież jakby moim zdaniem ta sprawa jest jakby oczywista, że telewizji Trwam, telewizji katolickiej w katolickim kraju, w którym większość polskiego społeczeństwa jest katolicka, może nie wszyscy ci katolicy słuchają, czy oglądają telewizję Trwam, ale znaczna jest ich część. Oglądają też Polacy o innych poglądach, o innych światopoglądzie, i że to jest jakby uprawnienie, tak? To znaczy nie władza jest dla społeczeństwa, nie odwrotnie. Także jestem przekonany, że ta walka długa i czasami rodząca takie poczucie bezsilności, bo właśnie ponad 2 miliony podpisów pozostaje bez skutku, listy protestacyjne i tak dalej, ale nie należy się tym zrażać.
Właśnie. Ale panie profesorze,
zwycięstwo jest bliskie, tak?
Jakie to jest społeczeństwo, pytamy się, czy może nie społeczeństwo, jakie to jest traktowanie społeczeństwa, skoro musi ono walczyć o coś, co w innych, myślę, krajach, no, świata jest czymś naturalnym. Jeżeli jest jakieś dobro, jest jakieś miejsce, to czemu nie tego nie dać, nie wykorzystać, prawda, żeby pewna grupa była bardzo tutaj, no, zadowolona, czy miała dostęp do tego, co lubi, co chce. To jest, no, przedziwny model. Nie wiem, jak tu, czy powiedzieć demokracji, bo no, się śmieje.
No właśnie, też jest taka grupa, no, bardzo zaangażowana sprawy publiczne, też chcąca jakby uczestniczyć w pewnych decyzjach i też chcący realizować no, swoje jednak takie właśnie podstawowe uprawnienie konstytucyjne, znaczy mieć dostęp do programów religijnych, co jest jakby zapisane w konstytucji. Ja też przypominam zawsze strajk 80 roku, gdzie przecież wtedy była ta pojawił się w ogóle ten pierwszy postulat, prawda, żeby można było słuchać mszy
w radiu
wtedy. No i to się rozszerzyło i to oczywiście można powiedzieć tak, że to jest oczywiście obawa i lęk, bo ta władza też pokazuje, że mimo no ciągle jednak, chociaż malejących sondaży, tak, że mimo, że wietrze się cieszy poparciem społecznym, to się tego społeczeństwa boi. No i to widać, że jesteśmy na każdym kroku, to widać w tym wyjeździe pana premiera do Nigerii w czasie obchodów, to jest 10 kwietnia, to widać jakieś takie niechęci do wchodzenia do ludzi, rozmawiania, tak, to dotyczy na przykład też kwestii konsultacji ze związkami zawodowymi. W zasadzie w każdym celu, tam gdzie to nie jest przygotowane, no to widać izolację, tak? Izolację tej władzy i obawę przed ludźmi, co zresztą przypomina no, trochę syłkowy okres PRL-u, tak? Że w propagandzie, to na szczęście tutaj trochę właśnie to jest ten dobry aspekt przebywania trochę dalej od Polski, że jest człowiek uwolniony od tego bombardowania tym, prawda, tymi właśnie wiadomościami mediów popierających proreżim, prorządowy.
Tylko ten dystans daje jakąś taką jasność oceny, prawda? Dystans, jeśli chodzi
o kilometry. Jak bardzo ten nasz kraj jest schorowany, proszę ojca, no, jak bardzo jest polityka, no, wiemy o niektórych partiach, prawda, w rodzaju pana Palikota, jak ona bardzo jest patologiczna, jak to rzuca się w oczy jeszcze bardziej, myślę, niż wtedy, kiedy patrzymy na to z bliska i zapominamy. A z drugiej strony właśnie jest trochę uwolnienie się od tego, no właśnie od tej wytworzonej sztucznej rzeczywistości wirtualnej, prawda? w której właśnie głos autentyczny, a też w ogóle nie jest możliwy prawdziwa rozmowa i prawdziwy dialog. No i myślę, że na tym polega, tak? Ten lęk przed telewizją trwam.
Tak jest.
Panie profesorze, przed różnorodnością polskiego społeczeństwa.
Oczywiście. Jeszcze jedna sprawa. Widzimy tak, że społeczeństwo pamięta, mi chodzi o obchody 10, prawda, kwietnia, o comiesięczne msze święte, kąśliwie przezywani, że to religia smoleńska, ale to są ci, którzy chcą pamiętać i dopominać się prawdy, nie przyjmują danych komisji, czy Millera, czy też Maku. Mamy też teraz wygraną w Rybniku, w okręgu dosyć trudnym dla, powiedzmy, Prawa i Sprawiedliwości, dla tej prawicy. Czy są to jakieś znaki pewnego przebudzenia, może jakiegoś przetarcia oczu, czy to są tylko tak, jak pan to ocenia jako socjolog jeszcze?
No myśmy już, proszę ojca, wielokrotnie w naszych rozmowach mieli nadzieję, że następuje jakaś już zmiana, prawda? I często okazywała się niezwykle trwała, no, ale zbliżają się powoli okres wyborczy, najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, potem będziemy mieli wybory prezydenckie. No, a poza tym też mnożą się takie sygnały, no, jest jakaś walka w obozie władzy, więc wtedy my się dowiadujemy trochę więcej, no, jak obecnie pewny ministrze napisał jeden z tygodników, tak, nagle się okazuje, że Aleksander Kwaśniewski nie jest krystalicznie postacią według właśnie tych mediów głównego czy mętnego nurtu. No, dowiadujemy się takich rzeczy, o których w zasadzie no, komentują tego polityka. Ja przypuszczam, że to jest jakiś element takiej walki wewnętrznej, autodestrukcji tego obozu władzy, który właśnie jest coraz bardziej oderwany, coraz bardziej arogancki. Tak? Przypominamy, jak w 2007 roku Platforma doszła do władzy, to zapowiadała tanie państwo, walkę z korupcją. Pamiętamy, jak pani Pitera królowała w studiach telewizyjnych i tak dalej. No, coraz bardziej już nawet Gazeta Wyborcza pisze o osamotnieniu premiera Tuska, pojawiają się jakieś głosy ostrzegające przed tym, że ja przypuszczam, no, że to nie można tego wykluczyć, że być może właśnie czeka Platformę jednak klęska, no bo też widać jakby coraz bardziej widać stan państwa, tak? Już wiemy, jak się skończy program budowy autostrad, wiemy, że stadionów nie ma teraz co z nimi zrobić.
Służba,
tak dalej,
służba zdrowia. Ale panie profesorze, na pewno wiemy jedno, że będzie użyty jakiś czarodziejski flet, to znaczy przedwyborczy, że jakaś melodia będzie sączona i znów część społeczeństwa uwierzy, prawda, i wyjdzie z, jak te przysłowiowe myszy bajkowe, uwiedzenie tym dźwiękiem. Tylko jaki to będzie teraz dźwięk?
To jest niestety to jest ta cecha polskiego społeczeństwa. Pamiętam, jak po 10 kwietnia, po tragedii smoleńskiej zaraz, pamiętam taką reakcję polskiego społeczeństwa i to nawet nie tych, tylko ludzi, którzy gromadzili na krakowskim przedmieściu, że nagle stwierdzono, że byliśmy manipulowani, tak, że ten obraz prezydenta Kaczyńskiego, który serwowano przed tym, że jest był karykaturą, że się okazało, że nagle można pokazać inne zdjęcia i tak dalej. Wtedy jakoś ludzie zrozumieli, no, że media potrafią wytworzyć właśnie sztuczną, wirtualną rzeczywistość. A potem jakby znowu to wróciło do normy, tak? Że udaje się, tak? Udaje się poprzez demonizację różnych osób, prawda? Przez budowanie jakichś historii, narracji. Więc na pewno będzie jakaś próba, tak, stworzenia czegoś, no być może jakiejś przebudowy tej partii, być może rzeczywiście Donald Tusk przeniesie się do Unii Europejskiej na jakąś prestiżową pozycję, no bo przecież musi być nagrodzony za to, co zrobi, prawda, ze swoją proeuropejskość, niestety często sprzeczną z polskimi
racjami stanu.
Więc powinniśmy, ale ja mam nadzieję, że jednak teraz już jednak ta miara się wyczerpała, no, że to widać, zresztą właśnie te wybory w Rybniku pokazują, no, że ci wyborcy Platformy zostają w domu, że też obrońcy obozu władzy tego, co się stało, co uważam, że tak jest dramatycznie złe dla Polski przez te ostatnie lata. Nie mają już argumentów, też właśnie takich argumentów, które mogłyby ludzi zwodzić i ten proces narasta. Ja myślę, że w ciągu, zresztą czytałem, taki jest ostatnio sondaż, który pokazuje, że Polacy, jednej z sondażowni oficjalnych, nawet rządowych, że Polacy oczekują, że będą wzrastały napięcia społeczne i polityczne w Polsce i ruchy protestacyjne. No jest jeszcze oczywiście cała ta sprawa śledztwa smoleńskiego, no, która jest jednym wielkim skandalem, no, jakimś w ogóle niewyobrażalnym. No i także myślę, że ta część, oczywiście przy Donaldzie Tusku zostaje pewna część polskiego elektoratu, który niestety też pokazuje coraz bardziej takie cechy zdemoralizowania po prostu. No i bo tutaj ojciec wspominał o tych obchodach 10 kwietnia. No przecież jest tak, że akurat tutaj byłem, jak niedaleko przecież było w Bostonie zamach. No wiem, jak się reaguje, kiedy giną ludzie. Jak społeczeństwo reaguje pamięcią, tak, żałobą. I no to są, ja bym powiedział, ci, którzy wychodzą na ulicę, pamiętają, ci, którzy walczą o telewizję, to są normalni obywatele, normalni, świadomi, wrażliwi.
Normalna reakcja. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz i liczymy też na kiedyś rozmowy. Pozdrawiam serdecznie i życzymy też owocnej
dziękuję
pracy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy, szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Kastądębski, socjolog. Za chwilę kolejny temat.